Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Piątek, godzina 18:15, to cykliczna, cotygodniowa, bardzo ważna i pożyteczna w Radiu Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Chcemy sięgnąć po biblijne teksty, które będą biblijnymi czytaniami na naszą najbliższą niedzielę podczas mszy świętej, a przypomnę, będzie to już trzecia niedziela zwykła roku B. Chcemy pochylić się nad tymi czytaniami, by przygotować się do dobrego zasłuchania w Słowo Pana Boga i dobrego przeżycia we wspólnocie Kościoła Eucharystii. Jak zawsze na początku audycji Szukając Słowa Bożego, kiedy bierzemy do ręki Księgę Pisma Świętego, a więc Słowo Boga, chcemy prosić samego Boga w osobie Ducha Świętego o pomoc. I prosimy Ducha Świętego o to, by pomógł nam wejść na głębie Bożego Słowa. To znaczy, żeby Duch Święty otworzył przed nami głębie Bożego Słowa. I druga rzecz, prosimy Ducha Świętego, ażeby On otworzył nasze serca na zasłuchanie w Boże Słowo. Zwróćmy się zatem do Ducha Świętego z tymi dwoma prośbami.
Święty, przyjdź w dzień i w noc, bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, w swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź, daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, w dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi.
Przy mikrofonie z czytaniami biblijnymi w ręku dzisiejszego wieczoru razem z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pierwszym czytaniem, które otrzymamy w najbliższą niedzielę, to jest fragment oczywiście z Księgi Starego Testamentu, a w tej księdze czytać będziemy fragment Księgi proroka Jonasza z rozdziału trzeciego, wersety od pierwszego do piątego i werset dziesiąty. Sięgnijmy po księgę proroka Jonasza, odszukajmy w niej trzeci rozdział, by zasłuchać się w wersety od pierwszego do piątego i werset dziesiąty. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił. I jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jonasza opowiada o nawróceniu mieszkańców asyryjskiej Niniwy. Zanim jednak Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan, o czym czytaliśmy przed chwilą w tekście, w wersecie 3, zanim mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu i odwrócili się od swego złego postępowania, o czym informuje księga Jonasza, musiało dokonać się także nawrócenie upartego proroka Jonasza. Wydaje mi się, drodzy Państwo, rzeczą pożyteczną, aby dzisiejszy tekst biblijny z pierwszego czytania zobaczyć w trochę szerszym kontekście księgi proroka Jonasza, w szerszym też kontekście osobistego doświadczenia nawrócenia wybranego przez Boga człowieka, proroka Jonasza. W drugiej Księdze Królewskiej, dokładnie w rozdziale 14, w wersetach 23 i 25, znajduje się wzmianka, informacja o bohaterze naszego pierwszego czytania, o proroku Jonaszu. W 15 roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla Judy, Jeroboam, syn Joasza, został królem Izraela w Samarii. Czytamy. To on przywrócił granice Izraela, od wejścia do Hamat, aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Jahwe, Boga Izraela, jakie wypowiedział przez sługę swego Jonasza, syna Amittaja, proroka pochodzącego z Gat ha-Hefer. To krótka wzmianka w drugiej Księdze Królewskiej, która pozwala nam usytuować okres działalności proroka Jonasza, który żył w czasach Jeroboama II, a zatem dokładnie w pierwszej połowie VIII wieku przed Chrystusem. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli bowiem wiemy dziś z badań naukowych, że autor Księgi Jonasza żył w IV wieku przed Chrystusem, to trzeba nam wyciągnąć bardzo ważny wniosek, iż Jonasz, historyczna postać i bohater księgi, której fragment rozważamy, nie jest autorem tej księgi, ale jej bohaterem. Jahwe skierował słowo do Jonasza, syna Amittaja. Wstań! Idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem jej nieprawość doszła przed moje oblicze. Tak rozpoczyna się księga Jonasza, historia proroka z pierwszego czytania. Jonasz natychmiast wstaje i rusza w drogę, ale udaje się w kierunku dokładnie przeciwnym od wskazanego przez Boga. Wstał, aby uciec do Tarszisz, jak najdalej od Jahwe, informuje nas tekst biblijny. Jonasz udaje się do Jafo, portu najbliższego Jerozolimy, wsiada na statek, by uciec jak najdalej od Jahwe. Dlaczego Jonasz tak postępuje? Dlaczego Jonasz mówi Bogu nie? Dlaczego potrzeba, tak opowiada to księga Jonasza, nadzwyczajnej, cudownej wręcz ingerencji Boga, potrzeba wielkiej ryby, która połknie Jonasza i po trzech dniach i trzech nocach wyrzuci go na ląd. Dlaczego Bóg, który jest Panem natury, musi posłużyć się gwałtownym wiatrem i wielką burzą, a nawet zwierzęciem morskim, aby zmusić proroka do posłuszeństwa? Zanim mieszkańcy Niniwy ogłosili post, oblekli się w wory od największego do najmniejszego, jak czytamy w naszym fragmencie, i odwrócili się od swego złego postępowania, to znaczy nawrócili się, Pan Bóg musiał nawrócić najpierw Jonasza. Ale dlaczego Jonasz potrzebował nawrócenia? Co takiego potrzebowało w Jonaszu nawrócenia, aby udał się posłusznie do Niniwy? Izraelici, także Jonasz, a może on jeszcze bardziej niż jego rodacy, od wieków wyglądali dnia Jahwe. To znaczy dnia, kiedy to Bóg, Jahwe, ukaże wszystkich bezbożników. Przy czym Izraelici nie wątpili ani na chwilę, że oni sami w owym dniu gniewu Boga dostąpią Jego miłosierdzia. Izraelitom, a także Jonaszowi, nie przychodziło nawet do głowy, że Bóg swoim miłosierdziem mógłby objąć także bezbożnych pogan. Pamiętajmy, Niniwa była stolicą Asyrii, to znaczy stolicą odwiecznego wroga Izraela. Niniwa symbolizowała cały świat pogański. To w 721 roku przed Chrystusem Asyryjczycy doprowadzili do upadku północnego państwa Izraela. Jonasz ucieka zatem jak najdalej od głosu Boga, aby Bóg nie okazał się Bogiem miłosiernym i łaskawym również dla Niniwitów, dla wrogów Izraela. Postanowiłem uciec do Tarszisz, ponieważ wiem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu, pełnym miłości i litującym się nad niedolą, wypowiada Jonasz słowa zapisane w 4 rozdziale, 2 wersecie. Bóg nawrócił upartego w swojej wizji Boga proroka. Bóg nawrócił upartego w swoim obrazie Boga proroka. Bóg nawrócił wołaniem nawróconego proroka grzeszne miasto Niniwę. Bóg chciał osiągnąć nawrócenie, ponieważ Bogu nie zależało na zniszczeniu Niniwy. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Historia Jonasza i Niniwy uczy, iż Bóg zawsze chce tylko dobrego, nie chce zniszczenia. Tylko wtedy, gdy ludzie odmawiają nawrócenia, Bóg w imię dobra musi wyplenić zło. To odważna, teologiczna koncepcja autorstwa Księgi Jonasza, która mówi o objawieniu prawdy o Bogu, który w swoją logikę miłosierdzia włącza także pogan. Sięgnijmy teraz po chronologicznie kolejne wydarzenie, opis powołania uczniów z Ewangelii świętego Marka. W Ewangelii świętego Marka sięgnąć nam trzeba po pierwszy rozdział Ewangelii i przeczytać wersety od 14 do 20. Ewangelia świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 14 do 20. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Ewangelia według świętego Marka, fragment przed chwilą przeczytany, opisuje nam początek publicznej działalności Pana Jezusa, początek Jego nauczania. Ewangelia przytacza nam, czyniąc to w jednym zdaniu, pierwsze wypowiedziane przez Pana Jezusa słowa: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zauważmy proszę, że Pan Jezus w pierwszych swoich słowach, zapisanych i zachowanych dla nas w Ewangelii Marka, mówi o Królestwie Boga. Mówi, że Królestwo Boga jest blisko i że ze względu na bliskość Królestwa Bożego potrzebne jest nawrócenie i wiara. Czym jest, drodzy Państwo, ogłaszane przez Pana Jezusa Królestwo Boga? Słowo greckie bazileia, odpowiednik naszego polskiego królestwo, wskazuje nie tyle na przestrzeń, to znaczy na jakiś obszar panowania precyzyjnie określony granicami królestwa. Królestwa Bożego nie należy szukać na żadnej mapie. Nie jest ono podobne do królestw tego świata. Jego miejsce znajduje się w sercu człowieka, precyzyjnie tłumaczy Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. Słowo greckie, bazileia, odpowiednik naszego polskiego królestwo, wskazuje na funkcję panowania, na panowanie królewskie. Kiedy więc Pan Jezus mówi: bliskie jest Królestwo Boże, to mówi tym samym: bliskie jest panowanie Boga nad tym światem. Królestwo Boga to innymi słowy obecność samego Boga, który przychodzi zwyciężać zło i przekształcić ten świat. Co więcej, będzie tłumaczył Pan Jezus, Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Królestwo Boga, panowanie Boga jest jak skarb zakopany w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrywa go ponownie, sprzedaje wszystko, ażeby kupić rolę i w ten sposób wejść w posiadanie tego skarbu. Skarbu zdolnego zaspokoić wszelkie jego aspiracje i pragnienia. Dalej, tłumaczy Pan Jezus, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Królestwo Boże jest także jak perła o wielkiej wartości, która skłania do tego, by ją nabyć. A zatem spotkanie z Jezusem, spotkanie z Królestwem Bożym pośród nas obecnym w Jezusie, to właśnie ów skarb, owa perła. To wyjątkowa okazja, by natychmiast ją chwycić, nabyć, angażując bez reszty całą energię i wszystko, co się posiada. Bliskie jest Królestwo Boże, zapewnia Pan Jezus. Jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże, czytamy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 28 wersecie. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest, powie Jezus w Ewangelii świętego Łukasza, 17 rozdział, 21 werset. To znaczy, dzięki czynom Jezusa, uzdrowieniom i egzorcyzmom, Królestwa Bożego można doświadczać już teraz. Już teraz można doświadczać wyzwalającej i uzdrawiającej mocy Królestwa Bożego, to znaczy panowania Boga. Ponieważ Jezus w uzdrowieniach i egzorcyzmach, których dokonuje, pokonuje zło i pokonuje władcę złego, który zniewala człowieka. Królestwo Boże, panowanie Boga jest obecne w działalności Jezusa. Ale początek Królestwa Bożego, wyjaśnia też Pan Jezus, początek panowania Boga nad światem jest niepozorny, wręcz niezauważalny. Jak niezauważalne może być małe ziarenko gorczycy. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Początek Królestwa Bożego, jego bliskość, jego przybliżanie się jest zapowiedzią przyszłego jego dopełnienia, jest rękojmią przyszłego jego dopełnienia. Podobnie jak rolnik liczy na to, że wysiane przez niego ziarno zakiełkuje i wyrośnie, wyda najpierw źdźbło, a potem kłos, a w kłosie będzie pełno ziaren. Dlatego Pan Jezus głosi nie tylko bliskość Królestwa Bożego, ale również uczy modlić się, przyjdź Królestwo Twoje, aby dopełniło się, zrealizowało w pełni panowanie Boga nad światem. Ale dopełnienie Królestwa Bożego, panowania Boga nad światem, nie jest procesem, w którym człowiek nie miałby żadnego zadania do wykonania. Dlatego Pan Jezus zaraz dodaje, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zadaniem, które Pan Jezus stawia człowiekowi, wraz z którego przyjściem Królestwo Boga znalazło się na progu ziemskiego czasu, zadaniem, które stawia Pan Jezus człowiekowi, jest nawrócenie i wiara w Ewangelię. Nawracajcie się. Meta noeite w języku greckim. Meta, przedrostek, znaczy po grecku tyle, co za i poza. Noeo oznacza pojmować, rozumieć, od tego pochodzi rzeczownik, nous, umysł, rozum, myśl. Nawracajcie się w języku greckim, znaczy tyle, co bądźcie ponad ludzką inteligencją, poza ludzką zdolnością rozumienia. Jeżeli uczniowie chcą doświadczyć Królestwa Bożego, chcą doświadczyć zbawczej obecności Boga, muszą się nawrócić, czyli zmienić swój sposób myślenia, wychodząc poza ludzką tylko zdolność rozumowania. A aby to zrobić, trzeba wierzyć w Ewangelię. A co znaczy wierzyć w Ewangelię? Przypomnijmy, bo warto to w tym kontekście. Słowo Ewangelia, którego używa Pan Jezus, było obecne w czasach Pana Jezusa w języku rzymskich cesarzy. Rzymscy cesarze, którzy uważali siebie za panów świata, co więcej, za jego zbawców i wybawicieli, rzymscy cesarze nazywali orędzia, które wychodziły od nich do ludzi, Ewangelią. To znaczy przesłaniem, które miało zmieniać świat na lepsze. Chrześcijanie posłużyli się tym właśnie słowem, aby powiedzieć, że to nie cesarze i nie orędzie cesarzy, władców tego świata, jest Ewangelią dla świata i ludzkości. Bo to nie cesarze i nie ich słowa mogą zbawić świat, ale Bóg, który objawił się w Jezusie. Ale Jezus i Jego pełne mocy słowo jest Ewangelią dla świata. I chodzi o to, aby człowiek uwierzył, zaufał Jezusowi i Jego słowu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mówi Jezus. A w tym wezwaniu do nawrócenia zawarta jest cała treść, to znaczy radykalny zwrot, jakiego powinien dokonać człowiek, aby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego. To znaczy, musi zmienić dotychczasową drogę, przeorientować swoje życie, zwrócić się do Boga i Jego Królestwa, które przychodzi w Jezusie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną. Czytamy dalej w Ewangelii. Widzimy, Pan Jezus powołuje uczniów. Widzimy, Pan Jezus odrywa ich od dotychczasowych zajęć, co więcej, od więzów rodzinnych, by ich przygotować i przeznaczyć do nowego zadania w Królestwie Bożym. Jezus chce uczynić ich rybakami ludzi. Pójdźcie za mną, mówi, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Do tej pory łowili ryby, a teraz mają łowić ludzi. Swoje dotychczasowe zadanie rybaka znają doskonale, ale nowe zajęcie, które pragnie powierzyć im Jezus, jest im całkowicie obce. Wiemy, że kiedy wyciąga się ryby z wody, z ich naturalnego środowiska życia, to wyciąga się je ku śmierci. Ale ludzie, którzy jak ryby mają być wyciągnięci z wody, to znaczy otchłani grzechu, jak Jonasz, mają być wyciągani ku światłu życia wiecznego. I Ewangelia opowiada, natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Jezus mówi do Szymona i jego brata Andrzeja, mówi do Jana i jego brata Jakuba, aby poszli za nim, to znaczy nawrócili się, to znaczy zmienili dotychczasowy kierunek życia, zostawili łowienie ryb, zostawili sieci, to znaczy swoje dotychczasowe zabezpieczenia życiowe, zostawili ojca i wspólników, to znaczy swoje dotychczasowe relacje i natychmiast zostawili sieci, zostawili ojca razem z najemnikami i poszli za nim. Natychmiast, mówi ewangelista, to znaczy bez dłuższego namyślania się, bez oporów, jakie miał biblijny Jonasz. Ale zauważmy, proszę, że w tym pozostawieniu sieci, ojca, najemników, akcent położony jest nie na pozostawieniu, ale na tym słowie, które mówi, poszli za nim. Tłumaczy nam Ojciec Święty Benedykt XVI. Uczniem Jezusa staje się nie ten, który coś zostawia, lecz ten, który kogoś znajduje. Jak widzimy, fragment Ewangelii ukazuje skutki faktu, że czas się wypełnił, że Królestwo Boże znajduje się na progu ziemskiego życia. Dlatego rozsądną rzeczą jest całym życiem przylgnąć do tego Królestwa, które nadchodzi. I widzimy czterech uczniów, których Jezus powołuje, którzy bez ociągania i szemrania okazują posłuszeństwu słowu Jezusa. Ale aby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, to muszą wyrobić w sobie dystans do wielu spraw doczesnych. I o tym będzie mówił święty Paweł w liście do Koryntian, to znaczy w trzecim naszym niedzielnym czytaniu. Wspomniane trzecie niedzielne czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian to 7 rozdział i wersety od 29 do 31. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, wersety od 29 do 31. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, którzy płaczą, tak, jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Czytamy fragment bardzo krótki, zaledwie 4 wersety z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła, pisanego do chrześcijan żyjących wówczas w Koryncie. Warto uwzględnić fakt, szanowni państwo, że Koryntianie, do których w liście zwraca się apostoł, dopiero co przyjęli Ewangelię, dopiero co przyjęli wiarę w Chrystusa, dopiero co się nawrócili. Warto uwzględnić fakt, że Koryntianie są mieszkańcami ówczesnego helenistycznego miasta portowego, to znaczy wywodzą się z pogańskiego stylu życia, żyją pośrodku pogańskiego społeczeństwa. Warto uświadomić sobie także, że w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian apostoł Paweł odpowiada na różne pytania, które docierają do niego właśnie z Koryntu. Że pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian to podejmowanie różnych problemów, jakie pojawiły się w tej wspólnocie uczniów i uczennic Jezusa, tych, którzy nawrócili się i uwierzyli w Ewangelię. Problemy, które dotyczą życia według Ewangelii, stylu chrześcijańskiego życia, które jest inne i musi być inne od tego, jakim żyli Koryntianie przed nawróceniem, przed przyjęciem Jezusa i Jego Ewangelii. Paweł pokazuje, co dla nich, chrześcijańskich mieszkańców miasta Koryntu, powinno oznaczać: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I tak w 7 rozdziale wyjaśnia Paweł, czy pozostać, a jeśli tak, to na jakich zasadach, w małżeństwie, w którym jedna ze stron nawróciła się na chrześcijaństwo, a druga pozostaje poganinem. Święty Paweł zwraca uwagę w 7 rozdziale listu do Koryntian na charyzmat, jakim jest bezżeństwo, dając dokładne wskazówki co do stanu dziewictwa, narzeczonych i wdów. I w tym kontekście pojawia się fragment naszego czytania, te 4 krótkie wersety. Zauważmy, że pojawia się zagadnienie czasu. Paweł pisze: czas jest krótki. I kończy ten fragment słowami: przemija postać tego świata. Trzeba więc, pisze. Święty Paweł wyciąga daleko idące konsekwencje z faktu, że czas jest krótki i przemija postać tego świata. Konsekwencje dla wspólnoty chrześcijan. Chodzi tutaj, szanowni państwo, nie tyle o oczekiwanie bliskiego końca świata. Chodzi tu o ogólny charakter doczesności. To znaczy, czas podarowany nam na ziemi zmusza nas do maksymalnego, dobrego wykorzystania go. W doczesnym życiu na ziemi nie sposób więc urządzić się wygodnie i beztrosko. Czas jest krótki. Wnioski stąd winny zatem wyciągnąć, zdaniem świętego Pawła, wszystkie stany w Kościele, przy czym w naszym fragmencie mówi tylko o tych wymaganiach względem świeckich chrześcijan. Zauważmy, że wszelkich im działaniom, zachowaniom przypisuje święty Paweł negatywny wskaźnik, to znaczy winni płakać tak, jakby nie płakali. Winni być żonatymi tak, jakby nie mieli żon. Nabywać powinni tak, jakby nic nie posiadali na własność. A zatem święty Paweł uczy, że wszelkie dobra, jakie posiadamy tu na ziemi i których tu na ziemi trzeba nam używać, powinniśmy ze względu na krótki czas i ze względu na przemijanie tego świata traktować i korzystać z nich z dużą dozą dystansu, abyśmy w każdej chwili mogli z nich zrezygnować. Dano nam bowiem nasz czas w taki sposób, iż niejako w każdej chwili możemy otrzymać od Boga natychmiastowe wezwanie. Czytaliśmy razem, starając się głębiej zrozumieć trzy czytania, które przeznaczone są na najbliższą trzecią niedzielę roku liturgicznego. Czytania z księgi proroka Jonasza, fragment z Ewangelii świętego Marka, ale także fragment z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Zobaczyliśmy chyba dwa główne tematy, które jak nić wiodąca przewijają się przez wszystkie te trzy biblijne teksty. Temat nawrócenia, ale także temat czasu. Nawrócenie i czas. Chciałbym zaprosić teraz wszystkich drogich radiosłuchaczy, szanownych Państwa, do dzielenia się słowem. To znaczy do podzielenia się na antenie Radia Maryja tym, co zrozumieliśmy w tych biblijnych czytaniach i tekstach, co dla nas stało się światłem, albo ewentualnie, co w tych biblijnych tekstach jest naszym osobistym już doświadczeniem. Chciałbym prosić, byśmy w tej audycji dzielili się Słowem Bożym, to znaczy, żebyśmy odnosili się do tych konkretnych tekstów, tych czytań, rozmawiali o tym konkretnym Słowie Pana Boga. Chciałbym prosić, żebyśmy unikali formy pouczania innych, a wybierali formę dzielenia się słowem. Tu na antenie Radia Maryja i chciałbym przypomnieć telefony do naszego studia. Dla wszystkich słuchaczy z Polski Północnej kierunkowy 56 i numer 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej, proszę by wybierali po numerze kierunkowym 56, numer 655, 23, 56. Dla wszystkich, którzy mają telefony w naszej rodzinie, dostępne są dwa numery telefonu, 536, 600, 100 i 536, 600, 200. Zachęcam też do telefonowania z zagranicy. Kierunkowy do Polski 0048 56 do Torunia i dwa numery telefonu 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę, że słuchacze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wybierają 011 48 56, a potem jeden ze wspomnianych właśnie numerów telefonów. Do udziału w audycji Szukając Słowa Bożego. Cieszę się, bo mamy już pierwszego słuchacza piątkowej audycji Szukając Słowa Bożego. Kogo mogę z radością powitać na
Będzie
antenie?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, znajomy
Jacek głos. Zawsze, ale witam Waszą magnificencję.
Serdecznie pozdrawiam, księże Jacku.
Doktora i mojego współbrata w kapłaństwie. Zawsze z wielką uwagą słucham komentarza biblijnego na czytania najbliższej niedzieli nam, kapłanom. Szczególnie jest to drogie, bo pobudza do jakiejś pogłębionej refleksji, żeby ją potem w sposób zwięzły i piękny przekazać tym, którzy przyjdą na mszę świętą. Proszę ojca Krzysztofa, właśnie nawrócenie i czas, te dwa bardzo istotne elementy, jakaś taka antycypacja już Wielkiego Postu, gdzie Pan Jezus wzywa do nawrócenia, do uwierzenia w Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu. I tu chcę dać tylko taki przykład, żeby ojca poprzeć w tych pięknych rozważaniach. Na progu, na początku jeszcze mojej pracy w Centrum Zdrowia Dziecka był chłopak, może 18, może 17-letni, który bardzo poważnie zachorował. W zasadzie sprawa była beznadziejna. Liczyliśmy, że nie da się go uratować. Było bardzo ostre zapalenie otrzewnej. To z błahej historii wyszło, bo po prostu wyrostek robaczkowy. Ale za późno była operacja i było bardzo źle. I jednak został uratowany. Kiedy już był w lepszym stanie, pytałem się go: Marcin, dlaczego taki jesteś radosny? Przecież było bardzo źle. On mówi: proszę księdza, jak ksiądz szedł z Panem Jezusem, zauważyłem bursę na piersiach. Mówi: Jezu ukryty, jeśli Ty jesteś w tej drobnej hostii, ja mogę Cię przyjąć, to przynieś mi siły, uzdrów mi, pomóż mi. I rzeczywiście, no Pan Jezus pomógł, bo Jezus wyzdrowiał natychmiast. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ owocem tego nawrócenia i świadomości krótkiego czasu życia na tym świecie, który nawet w wieku lat kilkunastu może być skrócone, zakończone. On powiedział w głębi duszy, tak się później do mnie przyznał, że Panie Jezu, jeżeli mnie uzdrowisz, to ja już Ci poświęcę całe moje życie. I w tym momencie zrodziła się właśnie łaska powołania. A w tej chwili już jest kapłanem po studiach. Wiem, że pracuje gdzieś daleko od Polski, chyba w Kazachstanie. W każdym razie gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. I potem tak już w różnej rozmowie mówi: wie ksiądz, ja nigdy do kościoła nie miałem jakiejś inklinacji. Ja nawet oszukiwałem rodziców, jak miałem iść na mszę świętą, to szedłem do kolegów. Spędzałem ten czas dalej od kościoła, ale w tym zagrożonym życiu zrozumiałem, że tylko Bóg mi dopomoże, że tylko ten krótki czas mojego życia On może przedłużyć. Miał już nawet sympatię, miał dziewczynę, do której może nawet miał już jakieś plany życiowe. To był dramat, bo się musieli rozstać. Ona to bardzo przeżyła. No ale owoc tego nawrócenia i świadomość tego krótkiego czasu aż tak pięknie zaowocowała. Więc myślę, że nam wszystkim potrzeba jakiejś głębszej refleksji nad życiem, nad nawróceniem, nawet przede wszystkim może nam kapłanom, bo jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, to jest przecież dar, ale i tajemnica. Tajemnica Boga, który jest reżyserem naszych dziejów, naszej historii. I choć ona jest tak krótka, to jednak przecież Bóg nas wciąż podnosi, uzdrawia. Jeśli nie na ciele, to na pewno na duszy. Otwiera nam oczy serca. Pozwala zrozumieć, co w życiu jest najważniejsze. Ojcze drogi, bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję. Nie zapomnę naszego spotkania na beatyfikacji błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Byliśmy wtedy tak obok siebie.
Tak,
poznaliśmy się wtedy bliżej, uściskaliśmy
wtedy
się.
Wtedy rozpoznałem ojca po głosie.
To bardzo się cieszę.
Wtedy
gorąco pozdrawiam i bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże Jacku, bardzo dziękuję, bo dzięki temu telefonowi i temu opowiedzianemu doświadczeniu natychmiast wskoczyliśmy na ten poziom, o który nam chodzi w audycjach Szukając Słowa Bożego. Dziękuję bardzo serdecznie za tę historię prawdziwą, autentyczną księdza Marcina, za to doświadczenie. Przemija bowiem postać tego świata i za to spotkanie w tym doświadczeniu z Jezusem, a z niego zrodziło się to, o czym czytamy w tekstach dzisiejszej biblijnych w Ewangelii, że zajęli się sprawami Królestwa Bożego, zostawili swoje sprawy, a oddali się całkowicie do dyspozycji sprawom Królestwa Bożego. Za tę niezwykłą, prawdziwą, życiową ilustrację, że tak to się właśnie dzieje i teraz, i w naszym życiu. Bardzo księdzu dziękuję. Czekamy na następny telefon i już mamy następnych radiosłuchaczy, z czego się bardzo cieszę. Kto mógł się do nas dodzwonić, proszę?
Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto właśnie do nas
mówię
się mógł dodzwonić?
Maria. Proszę księdza, ja wprawdzie nie słuchałam całej audycji, ale mam takie pytanie.
Ale szkoda, że pani Mario nie słuchała. A skąd pani dzwoni, pani Mario?
Z Pomorza,
tak?
Mam takie pytanie, zresztą którego nie rozumiem. Proszę Ojca, proszę mi wytłumaczyć, bo Pan Bóg, Pan Jezus powiedział, nikogo nie nazywajcie na ziemi Ojcem, bo jeden Ojciec Wasz jest w niebie. A my na księży mówimy Ojciec Jan, Ojciec Darek, i na innych księży, na innych ojcowie mówimy.
Szkoda, pani Mario, że pani nie słuchała całej audycji, bo też prosiłem o to, żeby telefony dotyczyły tekstów, dlatego że trudno zajmować się wszystkimi zagadnieniami, które dotyczą Pisma Świętego. Myślę, że najprostszą rzeczą, żeby nie lekceważyć pani telefonu, ale też trudności, chodzi o jedynego i prawdziwego Boga, który jest Bogiem i Ojcem, Stworzycielem wszystkich ludzi, ale nie znaczy to, że tutaj na ziemi ludzie nie mają swoich ojców, mamy swojego ojca i mamy swoją matkę, a ojciec Darek, czy ojciec Jan, czy ojciec Piotr są także ojcami w znaczeniu duchowym, tak? Można być ojcem, który daje to życie fizyczne i wtedy to jest ojciec, mój tata, ale także mamy na ziemi tych ojców, którzy towarzyszą duchowemu wzrostowi i mówimy na nich często na kapłanów, zakonników ojciec i nie zabieramy tego tytułu Panu Bogu, ponieważ to jest tylko odniesienie do człowieka, a nie do Pana Boga i proszę nie obawiać się, że popełniamy jakiś grzech sprzeciwiający się Słowu Bożemu, kiedy księdza nazywamy ojcem, bo my wiemy, co przez to rozumiemy, że mamy jedynego prawdziwego Boga w niebie, który jest naszym ojcem, nas wszystkich dzieci, ale tu na ziemi mamy też ziemskich ojców, którzy mają ten wymiar fizyczny i duchowy ojcostwa, i tych dwóch porządków nie mieszamy. Mamy następny telefon, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i ma zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromnym wzruszeniem Krzysztof pozdrawia ojca rektora.
Pan Krzysztof skąd? Skąd, panie Krzysztofie?
Krzysztof, ja nie powiem z drogi, bo ja tak raz z Rzymu, raz z Krakowa. W tym momencie akurat z Krakowa, bo za dwa dni trzeba się będzie do Wiecznego Miasta przerzucić.
Panie Krzysztofie, do tekstów proszę, tak? Dobrze?
To oczywiście, proszę. Że tak.
Dziękuję.
Zresztą ja bym chciał wszystkim podziękować, bo rzeczywiście ojciec nam tutaj udostępnił tą Eucharystię Słowa Bożego na najbliższą niedzielę.
Tak.
I tak się wielokrotnie, proszę Ojca, zastanawiałem, bo ta akurat właśnie ten fragment, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,
tak.
Nasz bliskie jest Królestwo, ono, tak bym powiedział, może niekiedy troszeczkę nawet znużyć, bo ono dosyć często się powtarza w roku liturgicznym, w tekstach, które nam Kościół proponuje.
Tak.
Ale zawsze, kiedy to słowo, które nie zna ani czasu, ani przestrzeni, a już minęło ponad 2000 lat od wcielenia się Słowa Bożego, dlatego tego Logos, my jesteśmy o tyle, proszę Ojca, bliżsi realizacji, o ile ostatni raz w Kościele słyszałem to właśnie wyzwanie, to nawracanie się. Dlatego to nie jest jakieś takie statyczne, tylko to jest ogromnie dynamiczne, I to jest właśnie to zaproszenie do budowania królestwa, które dzięki temu słowu, ono się nie da niczemu zamknąć, żadnej cyfry, tej cyfryzacji, tym wszystkim spekulacjom, nawet technicznym, bo ono sobie zawsze poradzi, ono jest zawsze kosmiczne, ono jest zawsze ponad czasem i przestrzenią i jest ogromnie ważne, żebyśmy się dali jakoś zharmonizować, bo o tyle ono właśnie decyduje w życiu osobistym każdego z nas i Kościoła i naszej całej wspólnoty o tym, jak powiedziałem, że o tyle żeśmy się przybliżyli od ostatniego komunikatu, tak bym powiedział, który Kościół nam właśnie to podawał. Jeszcze bym ojca uprzejmie zapytał, bo tam ojciec w tej księgi Jonasza
tak.
Właśnie mówił o tym fenomenie tego nawrócenia, którego człowiek nie zawsze może być do końca świadomym, nie zawsze do końca może w nim uczestniczyć w realizacji, ale ponieważ to jest jednak akcja samego Stwórcy, samego Odkupiciela i Ducha Świętego, to my ciągle w tym gorącym ogniu tego przybliżania nas do nawrócenia uczestniczymy. I troszeczkę coś tam z tym Jonatą mnie tak szalenie zainteresowało, co się powiedział, że jednak tutaj trzeba oddać samemu Panu Bogu właśnie to przewodnictwo,
Panie,
w którym
Krzysztofie,
właśnie tylko żebyśmy
dobrze.
Się nie oponowali. Ja mam po prostu bardzo mocne, niesamowite. Miałem już być od 10 dni w Rzymie, ale zatrzymałem się tutaj. Było to potrzebne, żeby moja sąsiadka zza ściany po 40 latach otrzymała w szpitalu rozgrzeszenie. Wcale nie było takie to proste, ani łatwe, dlatego że ona nie chciała w ogóle z ojcem karmelitą rozmawiać, kiedy przyszedł, ale jednak dzięki egzorcyzmowi udzielonemu z Styńca od benedyktynów jednak Chrystus zwyciężył i ona doznała tej łaski miłosierdzia Bożego.
Panie Krzysztofie, z wdzięcznością.
Tylko tyle, bo tak, to było w kontekście tego nawrócenia, nic więcej, proszę ojca.
Dziękuję
zapaść,
bardzo.
Bo to, co ojciec powiedział, to jest dla mnie fundamentalne do tych osobistych ukierunkowań i przeżyć, które również miały miejsce w tych dniach i które są też własnością całego Kościoła. Życzę ojcu rektorowi wszelkiej pomyślności, łaski Bożej.
Dziękuję bardzo,
i niech to właśnie kształtowanie i doprowadzanie tych młodych pokoleń do tego wypełnienia.
Dziękuję,
się
Panie Krzysztofie, dziękuję. Dajmy możliwość też jeszcze odebrania następne telefony. I możliwość skontaktowania się ze słuchaczami. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagę na to, że właśnie Księga Jonasza pokazuje nam, że dużo wysiłku, przepraszam, jeżeli tak mogę powiedzieć, posługując się takim trochę porównaniem do życia człowieka, dużo wysiłku wkłada Pan Bóg, żeby najpierw to nas ponawracać i może bym nie powiedział, że to nawrócenie Jonasza działo się poza jego świadomością. Nie. Jonasz musiał być nawrócony w jego już przyjętym obrazie Pana Boga i cały wysiłek najpierw Pana Boga musiał pójść w tym kierunku, żeby przyjął tę prawdę, że Bóg chce być i jest Bogiem wszystkich ludzi i jego miłosierdzie jest miłosierdziem dla wszystkich. Także dla wrogów i pogan i najpierw w tym rozumieniu Boga, przymiotów Boga musiał nawrócić Jonasza, aby potem Jonasz stał się, widzimy, no niezwykle skutecznym narzędziem nawracania dla innych. Mamy następne telefony, z czego się bardzo cieszę. Prosimy bardzo.
Ja mam na imię Barbara, to nie ze Szczecina.
Szczęść Boże, Pani Barbaro. Tak,
i chciałam się podzielić taką refleksją, w nawiązaniu do listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, przepraszam, konkretnie te słowa przemija postać tego świata. Zwróciły się we mnie takie refleksje, bo przed laty prosiłam usilnie Pana Boga, żeby wysłuchał mnie w pewnej sprawie i według ułożonego przeze mnie planu. Nie było odpowiedzi ze strony Pana Boga, ale gdy pewnego razu spuściłam z tonu i dodałam do mojej prośby słowa albo wysłuchaj mnie, aby było dobrze. Odpowiedź przyszła szybko i tak bolesna, że mnie powaliła i bardzo wiele musiałam wycierpieć, ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, jakie to było dla mnie dobrodziejstwo, że Pan Bóg raczył zaingerować według swego planu, swego zamysłu, aby mnie uzdrowić i długo to wszystko trwało, ta moja próba, ale naprawdę Bóg jest wspaniałym pedagogiem i a postać tego świata rzeczywiście przemija i czas jest krótki. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Barbaro za ten telefon i też za potwierdzenie tego doświadczenia, które jest doświadczeniem bohatera pierwszego czytania z Księgi Jonasza. To on ma doświadczenie takich nocy ciemności, ta biblijna wielka ryba, te trzy noce i trzy dnie we wnętrzu ryby ciemności, jak gdyby w łonie samej śmierci, ażeby nastąpiło zmartwychwstanie do tego, czego oczekuje Pan Bóg. Mamy następny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca.
A kto się do nas dodzwonił? Mogę zapytać o imię.
Teresa z Małopolski.
Przepraszam, raz jeszcze.
Teresa z Małopolski.
Pani Tereso, tak, tak.
Mhm. Przepraszam, bo coś łapie mnie w gardle. Przepraszam. Otóż chciałam przedstawić króciutko może moje przeżycie. Wizyta duszpasterska i zwołanie, że tak powiem, mojej rodziny do uczestnictwa w spotkaniu. Uważałam i zawsze uważam, że jeżeli gość w domu, to Bóg w domu. Tak jak to dawniej.
Pani Tereso, a czy to będzie odnosić się do tekstów, bo o to bym bardzo, bardzo prosił. Żeby to doświadczenie jakoś było obrazem,
i myślę o tym, że zostawia się wszystko, co chce od nas, żeby zostawić wszystko, iść i pójść za nim.
Czyli ten dystans, o którym mówi święty Paweł, tak.
Tak, i w takiej sytuacji myślałam, że bez przymusu moja rodzina zrozumie, że w takiej sytuacji trzeba być w domu, trzeba przywitać się z ojcem duchownym, który w niejednych sytuacjach przychodzi z domu właśnie z hostem, z Jezusem. Przychodzi tutaj z dobrą nowiną, aby się razem pomodlić, aby uświęcić nasz dom i swoją obecnością i nas pobłogosławić. I nie udało się. Jest w tej chwili taki smutek w moim sercu. Nie potrafię w tej chwili zrozumieć nastawienia tego najmłodszego pokolenia, czy tych dzieci, które są już dorosłe. Mają swój świat, mają swoje życie. Nieważne, że rodzice proszą. Jest bardzo trudno dotrzeć do serc młodych ludzi, którzy przewyższa wszystko inne ponad imię Boga. Serdeczny Bóg zapłać, to taka moja refleksja nad Słowem Bożym. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Tereso. Taka refleksja, która na pewno wyzywa do tego, by uchwycić się z zaufaniem i z zawierzeniem Słowa Bożego. Tak myślę w odniesieniu do doświadczenia uczniów Jezusa. Oni mieli doświadczenie bycia rybakami. Pan Jezus chciał z nich uczynić rybaków ludzi, to znaczy zaangażowanych o sprawy Królestwa Bożego i tych, którzy dla tego Królestwa przyciągają, skutecznie przyciągają innych i oni nie wiedzieli, jak to robić. I oni zupełnie nie zdawali sobie sprawy, ale zaufali Panu Jezusowi. I ja myślę, że oni też potrzebowali czasu. Nie myślę, tak jest w Ewangelii, że oni u boku Pana Jezusa, przynajmniej przez 3 lata, mieli taką solidną formację, gdy Pan Jezus wyjaśniał, tłumaczył, uczył bliskości i oparciu się na Panu Jezusie, a nie na swoich możliwościach i talentach, i też na swojej ludzkiej przezorności i roztropności i wtedy stali się skuteczni. Myślę też, jeżeli mogę w tym momencie, o takim podobnym do Pani doświadczeniu świętego Piotra. On się potem rozczarował sobą, niekoniecznie innymi, ale sobą. I w momencie, kiedy przestał budować na sobie, a uchwycił się Pana Jezusa i Jego mocy, to stał się niezwykle skutecznym apostołem. I myślę, że to słowo jest pociechą. I to doświadczenie apostołów może być pociechą także na Pani trudne doświadczenie przyprowadzania tych, których Pani kocha i najbardziej na nich zależy, do Pana Jezusa. Mamy następny telefon. Halo, kto się do nas dodzwonił? Proszę. Szczęść Boże.
Ja się Stanisław z Kanady, witam Ojca.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie z Kanady, to teraz tam która godzina u Was?
a u nas jest po 1:15.
W nocy, tak? Czy...
Nie, w dzień, w południe.
To w południe.
Słoneczko i zimy mamy, no, 10 stopni.
Mhm.
Także ładnie jest.
I w południowej porze słucha pan Radia Maryja i audycji Szukając Słowa Bożego. Piękna sprawa.
A tak, czy... mam czas. Mhm. Trochę jestem na ręcie już, to mam czas i słucham was jak zbawienia, bo jestem przecież w kościele i służę w kościele, ale wasze pocieszenia są wielkie.
Panie Stanisławie, a co z tego pocieszenia Słowem Bożym właśnie z dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego? Co dotarło daleko do Kanady?
Byłem w szpitalu, to było ze 3 lata temu.
Tak.
I zawsze słuchałem Radia Maryja i mówię do żony, co tam słychać w Radiu Maryja wiadomości. I tam mówiła, zapomniała tych wiadomości konkretnie, co w Polsce się dzieje, ale mówi, śpiewają kolędę. Byłem na łóżku, tam było dużo chorych. I mówi, to weź telefon, to ci przyłożę do słuchawki telefon. I zapamiętałem właśnie tę kolędę. Gdy śliczna panna syna kołysała, wielkim weselem jemu śpiewała. Wszystko stworzenie śpiewa Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Wielki królewiczu, niebieski dziewdziczu. Piękna kolęda, byłem chory. I to właśnie przez Radio Maryja, przez telefon, przyszło to, po prostu odżyło we mnie, jakiś duch odżył. I to jest Ewangelia. Wy jak apostołowie, żeście to przesłali tyle tysięcy kilometrów i bardzo dużo chorych zasłucha w Kanadzie. Żona chodzi, odwiedza chorych, to ona podaje wasze parametry i potem jak oni nastawią, to się nie chcą z tym rozdzielić. I właśnie to jeszcze jest w związku z świętami Bożego Narodzenia, bo to jest krótki okres. Herod na was napadł, czyli dworak. Chcą wam odebrać, czyli ten dziecięcy głos, który nadajecie na świat. Tak samo prawdę o Smoleńsku, tak samo Herod napada. I czy 2000 lat ten Herod istniał, istnieje i dzisiaj Herod. Także wasza Ewangelia jest piękna i to, co głosicie, jest wspaniałe. I ono nas tutaj buduje. I szczególnie jak żona przychodzi do... O, dzisiaj też jest u Polki i ona te wasze parametry nadaje i potem oni słuchają i nie chcą się od tego oderwać. Czyli żeście głosicielami Ewangelii.
Panie Stanisławie, bardzo, bardzo dziękuję za to słowo z dalekiego oceanu, aż z Kanady, gdzie dociera głos Radia Maryja ze słowem Ewangelii, która umacnia, która dodaje także w trudnych chwilach, tak jak pan się tym dzieli, osobistych chwilach siły i mocy, ale nie mamy też wątpliwości, że słuchając dzisiaj Słowa Bożego, chociażby ze Starego Testamentu, Pan Bóg potrafi nawrócić największego wroga. Potrafi nawrócić i tego też się spodziewamy. Dziękuję serdecznie za ten przemiły telefon i proszę serdecznie, niech życzliwe pozdrowienie dotrze do wszystkich słuchających nas Polaków w Kanadzie, a także do pracującego w Kanadzie naszego ojca Jacka Cydzika. Panie Stanisławie, szczęść Boże. Mamy następny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Halina z Zamościa.
Prosimy bardzo, pani Halino.
Ja z uwagą śledziłam, przeżyłam Ewangelię Świętą i do mnie Pan Jezus mówi w tej Świętej Ewangelii: przybliżyło się Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To takie główne, ale staram się nawracać na co dzień i być przykładem dla moich domowników, bo jest różnie. A jeszcze właśnie żyję słowem życia z tej Ewangelii: pójdźcie za mną, bez względu co was czeka, jak wam się układa, jak życie się będzie toczyć, żebym zawierzyła Panu Jezusowi. Bo Pan Jezus szedł, nawracał, głosił Ewangelię, ja mam być posłuszna Panu Jezusowi, jeżeli Go kocham. I chcę dojść do Królestwa Niebieskiego. Bo Jezus jest drogą dla mnie, prawdą i życiem. I idę za Jezusem, mimo z radościami, ze smutkami, z krzyżami. Kiedyś ksiądz Probusz mi powiedział, że ja swojego krzyża nie niosę. To Jezus mi pomaga nieść. I żyję tym słowem, to Ewangelią cały tydzień. Bóg zapłać, szczęść Boże, nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Pani Halino, bardzo dziękuję. Pani podkreśla tę niezwykłą tajemnicę. Dziękuję za to, którą objawia ewangelista Marek, przekazując nam słowa Pana Jezusa, który powołując uczniów do bycia blisko Niego, do życia Ewangelią, mówi: pójdź za mną. Ale to znaczy, musimy sobie też i wyobrazić to, do czego wzywa Jezus. Pójdź za mną, to znaczy ja idę przed Tobą. To znaczy, ja poprowadzę Cię, ale sam idę pierwszy. Nie idziesz sam, idziesz moimi śladami, tam, dokąd ja Cię prowadzę. Ja już tam pierwszy zaszedłem. Także to tak jakbyśmy mogli sobie wyobrazić i powinniśmy sobie wyobrazić, ponieważ tekst Ewangelii nam na to pozwala i właściwie każe nam na to patrzeć, tak? Bo kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, to używa takiego greckiego sformułowania, opidzo mu, to znaczy z tyłu za mną, dokładnie za moimi plecami, dokładnie w moich śladach, a więc to niezwykłe potwierdzenie, że nie posyła nas Pan Jezus samych, ale najpierw jest przed nami i my idziemy dokładnie Jego śladami, nie jesteśmy sami. I za to przypomnienie też Pani bardzo dziękuję. Mamy następny telefon, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się dzwonił do audycji Szukając Słowa Bożego?
Ze Świętokrzyskiego.
Pan Sylwester, tak?
Tak.
Tak, prosimy bardzo.
Chciałem to właśnie powiedzieć, dać przykład, w jaki sposób Pan Bóg potrafi nawracać, jakimi sposobami czasami ludzi. Może tak pokrótce, powiedzmy, do 19 roku życia byłem dość religijny, a potem 20 lat, nawet nie to, że się oddaliłem od Kościoła, tylko byłem wprost wrogiem wszystkiego, co się związało z Kościołem. Lekceważyłem po prostu to wszystko, aż nadszedł moment, że tak powiem, palec Boży mnie dotknął i w ciągu tygodnia straciłem syna jednego i matkę. I jak to ksiądz nie pomogło wtedy żadne proszki, alkohol, rozmowy z ludźmi. Lepiej się otworzyły oczy i cała wiara, która gdzieś tam była dawno, dawno temu, z powrotem zakiełkowała. No to już trwa 2 lata. I myślę, że to już do końca życia. Nie myślę, tylko jestem pewien. I jestem... Żal mi ludzi, którzy nie mają wiary, bo muszą się borykać sami, a to jednak mamy, że tak powiem, tylko ten luksus wierzący oczywiście, że wiemy, że ktoś z nami jest, ktoś nad nami czuwa. Ja mam oczywiście pretensje o to, że młody człowiek, jego Pan Bóg zabrał. Dał mi go, wziął mi go, jego prawo. I to mi pozwala po prostu żyć. To mi pozwala żyć.
Panie Sylwestrze, jeżeli dopytać mogę, to słowo, które Pan mówi, wziął mi go, to znaczy, co pozwala Panu żyć właśnie w wierze po takim trudnym, osobistym, ojcowskim i synowskim doświadczeniu. Straty, tak jak rozumiem, w jednym tygodniu i matki, i swojego syna.
Pan mu mi go dał, prawda? No, ja się przyczyniłem tutaj na ziemi z jego matką, ale to było dzieło Boga, prawda? I jeżeli on odszedł z tego świata i mama odeszła, przecież to zawiedzą prawda Boga i ja nie mam prawa się z tym kłócić. Dlaczego mi tak zrobiłeś? Zrobiłeś takie swoje prawo i koniec dyskusji na ten temat. I myślę, że ludzie nie powinni się odgrażać, nie, o Bogu, bo są w takich wypadkach, że odwracają się albo zemszczą na Boga. bluźnią. Jakie my mamy prawo do tego?
Ale tylko, panie Sylwestrze, to co pan powiedział, tylko wiara, także w to mówimy dzisiaj w audycji Szukając Słowa Bożego o tym Królestwie Bożym, które już się rozpoczęło, ale w pełni urzeczywistni się dopiero potem, o Królestwie Bożym, do którego jesteśmy wezwani, i wiara w to, że ci, którzy przyjęli Jezusa, stanęli po Jego stronie, stali się Jego uczniami, że nawet jeżeli odchodzą, to nie odchodzą gdzieś tam, ale właśnie do Królestwa Bożego. Są w Panu Bogu, nawet jeżeli my przeżywamy no, cierpienie i ból ich nieobecności tu obok nas. To wiara, którą potem, myślę, to dodajmy, wypowiadamy w każdej niedzieli, w kredo chrześcijańskim, wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, ta wiara, którą daje nam Pan Jezus poprzez pośrednictwo Kościoła, pozwala, i dziękuję za to świadectwo, także w tak trudnych doświadczeniach życiowych, którym się Pan osobiście podzielił, żyć i nie obrażać się na Pana Boga i nie odrzucać Pana Boga, także w takim trudnym doświadczeniu. I jeszcze mamy chwilę czasu, by odebrać ostatni telefon w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Czy mogę zapytać o imię i skąd Pan do nas telefonuje?
Wiktor z Lednicy.
Panie Wiktorze, proszę bardzo.
Bardzo miło dla audycji. Ojciec Krzysztof cytował fragment listu świętego Pawła do Koryntian.
Tak, tak.
I tam mnie zainteresował ten fragment, gdzie święty Paweł mówi, żebyście żyli tak, jakbyście nie byli, jeżeli jesteście żonaci, żebyście żyli tak, jakbyście nie byli żonaci. Czy to się odnosi też w kontekście do sfery seksualnej? Ojca, to bym prosił o odpowiedź. I no bo jeżeli jedna strona się nie nawraca i później może powstać konflikt, tak? No i na tym, co też powstaje, to bym prosił o odpowiedź. A korzystając z okazji, serdecznie pozdrawiam za pośrednictwem Radia Maria ojca Jana Mikruta i ojca Pawła Dobrota.
Drobota.
Przepraszam, Drobota, których miałem szczęście poznać osobiście i wiele im zawdzięczam. Tak. Szczęść Boże,
panie Wiktorze. Ciężkie przede mną, czy trudne zadanie, którego się w ciągu 2 minut nie da rady zrealizować, ale żeby nie pozostawić pana pytania całkowicie bez odpowiedzi, to wspomniany pierwszy list do Koryntian świętego Pawła Apostoła zajmuje się wieloma problemami, także małżeńskimi. Ja tylko zasygnalizowałem, że święty Paweł między innymi podejmuje problem tak zwanych małżeństw mieszanych, zasygnalizowałem to. To znaczy małżeństwa, w którym jedna część, czy to mąż, czy żona, tego święty Paweł konkretnie nie precyzuje, ale staje się stroną wierzącą, nawraca się, przyjmuje Jezusa, i co wtedy zrobić? Co wtedy zrobić z tą drugą stroną, która nie chce się nawracać? I proszę zajrzeć do 7 rozdziału świętego pierwszego listu do Koryntian, i tam święty Paweł bardzo dokładnie wytłumaczy, tak? Bardzo dokładnie wytłumaczy, że nie ma obowiązku pozostawać w takim związku na tamte sytuacje, tak to tłumaczy święty Paweł, ale mówi, że obecność wierzącej i praktykującej żony może uświęcić męża. Obecność wierzącego i praktykującego męża może uświęcić żonę. I myślę, na pewno jestem przekonany, że święty Paweł nie kazał przestać troszczyć się o małżeństwa. Proszę sobie przeczytać ten 7 rozdział, tam dokładnie pisze o tym, że ciało męża nie należy do męża, tylko do żony, i na odwrót, to znaczy pisze o tym, żeby nawzajem troszczyć się w małżeństwie o siebie, a zatem odpowiadając, nie myślał święty Paweł, żebyśmy tutaj, będąc w stanie małżeńskim, zostawiali swoje powołanie. Nie o to mu chodziło, żyć swoim powołaniem, ale pamiętać o tym, że jest czas krótki i że w każdej chwili trzeba być gotowym, aby stanąć przed Panem. I w ten sposób minął już czas na audycję piątkową, szukając Słowa Bożego w Radiu Maria. Serdecznie Państwu wszystkim, którzyście z uwagą słuchali tej audycji, za spotkanie na falach Radia Maria, za to wspólne zasłuchanie w Słowo Pana Boga, by lepiej Nim żyć, by lepiej rozumieć i stawać się lepszymi świadkami. Bardzo dziękuję. Niech to Słowo w nas pracuje i przemienia nas. Za uwagę serdecznie Państwu dziękuję i za współpracę wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia i dodzwonili się do audycji. Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.